Fake newsy, manipulacja, kłamstwo w mediach społecznościowych. Codziennie mamy do czynienia z dezinformacją, a często jest ona narzędziem polityki zagranicznej, co można zaobserwować w działaniach rosyjskich przeciwko Ukrainie. Jak się przed nią bronić? O tym porozmawiam dziś z moim gościem, doktorem Tomaszem Pawłuszko. A w drugiej części programu porozmawiamy o zbliżającej się ukraińskiej kontrofensywie, a także o ostatnich wydarzeniach z frontu wojennego. Już teraz zachęcam Was do zadawania pytań. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witam Was przed telefonami i komputerami. Dzisiaj moim gościem jest dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności Uniwersytet Opolski Instytut Sobieskiego. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Mam takie pytanie, ponieważ napisał pan doktor recenzję do książki Dezinformacja międzynarodowa. Jakby mógł pan doktor powiedzieć naszym widzom, co możemy znaleźć w tej książce?
To jest bardzo ciekawa książka i chyba unikat na rynku. Ja może pokażę, bo nawet mam ją ze sobą. To jest książka napisana przez ambasadora Kupieckiego i jest w Polsce propagowana jako właśnie coś w rodzaju podręcznika do zwalczania dezinformacji, ale zawiera też całą tą terminologię, mnóstwo przykładów, informacje na temat stanu prawnego, co jest karalne, co jest dobre, co jest zwalczane i tak dalej. Także bardzo ciekawa, przekrojowa publikacja. No i cieszę się, że poproszono mnie o jej recenzję, także również i moi studenci z tej książki korzystają, także mogę też polecić wszystkim państwu.
Recenzja również jest bardzo ciekawa, też zachęcam do przeczytania jej. A jeszcze, dlaczego ta pozycja jest tak ważna i dla kogo ona jest przeznaczona?
Teoretycznie dla każdego, ale tak naprawdę jest to taki trochę podręcznik dla dziennikarzy, specjalistów od mediów, dla żołnierzy, dla specjalistów działających w sferze informacji w Polsce, ponieważ no, zwłaszcza wojna pokazuje, że mamy do czynienia z rosnącą rolą informacji. Wojna jest relacjonowana w czasie rzeczywistym i w rezultacie często podlegamy manipulacjom. Ja może od razu ten termin zrekonstruuję, bo tak naprawdę słowo dezinformacja w języku naukowym nie różni się od słowa propaganda. Przy czym mówimy tu o takiej czarnej propagandzie, czyli celowe działania przy użyciu informacji mające na celu zmianę postaw, zachowań i myśli ludzi. Tak więc jest to bardzo niebezpieczne w epoce internetu, kiedy każdy człowiek może być tak naprawdę obiektem ataku wrogich służb. My się przyzwyczailiśmy troszeczkę, że słowo propaganda to jest taka polityka krajowa, że politycy robią propagandę, a dezinformacja to z kolei ci zagraniczni, tak? Albo że propaganda to politycy, a dezinformacja to są agenci. A to nie do końca tak jest. Często jest tak, że nawet zwykły użytkownik internetu może siać dezinformację, czyli tą czarną propagandę, czyli zakłamywać rzeczywistość. W najprostszym rozumieniu to jest po prostu kłamstwo, czyli propagowanie kłamstwa, niszczenie prawdy w sferze publicznej i to jest bardzo niebezpieczne dla społeczeństw demokratycznych, gdzie nie ma możliwości za bardzo kontrolowania tego, co ludzie robią. W krajach autorytarnych można wyłączyć internet, w demokracji nie można. I to dlatego też kraje demokratyczne padają ofiarami tego typu działań. A pamiętajmy, że tylko około 20, może 30% ludzi weryfikuje informacje. Reszta nie ma czasu, szkoda im też zaangażowania, wolą robić inne rzeczy. I to jest idealny materiał, zwłaszcza jeśli osoba nie jest kierunkowo wykształcona, dla działań takiej propagandy.
Ja tutaj też bardzo zachęcam naszych widzów, żebyście wzięli udział w sondzie. Mamy właśnie sondę na czacie, na Twitterze i też na Instagramie. Czy weryfikujesz informacje znalezione w internecie? Właśnie to jest a propos tego, co pan doktor przed chwilą tutaj mówił o tych statystykach, że tak mało ludzi weryfikuje te informacje. A ja chciałam się jeszcze zapytać, ponieważ pan doktor pisał w tej recenzji, że głównie to państwa autorytarne używają tej propagandy, dezinformacji, ale też państwa demokratyczne. I czy ta propaganda, dezinformacja państw demokratycznych różni się jakoś od tych państw autorytarnych, czy to jest to samo?
No, oczywiście są pewne różnice. No, ja zwrócę uwagę przede wszystkim na fakt istnienia kłamstwa, czyli coś, co nie jest wiarygodne, co jest celowym wprowadzaniem w błąd. Dobry przykład jest w książce, że policzono, ile kłamstw w wypowiedziach publicznych zanotował Donald Trump, to jest 30,5 tysiąca. Czyli można być politykiem demokratycznym, wybranym w wyborach, i nadal fałszować, manipulować i tak dalej, a jeszcze wyborcy będą się z tego cieszyć. Także to jest tak naprawdę problem odpowiedzialności za sferę publiczną tych osób, które ją tworzą. W krajach autorytarnych raczej mamy do czynienia po prostu z cenzurą, z manipulacją, z ograniczaniem systemowym informacji, podczas gdy w demokracji polityk demokratyczny zawsze może się wycofać, że to jest błędna wypowiedź eksperta, bo takie coś nie podlega kwalifikacji karnej, artykuł 130 kodeksu karnego, tylko może być uznany, że po prostu no, wprowadził w błąd, że się pomylił, ale tych przeprosin nikt nie zobaczy, bo jest zalew informacji tak naprawdę. I nawet jeśli mamy różne narzędzia prawne, żeby takie osoby w demokracji ścigać, no to zalew tego jest tak ogromny, że nie da się tego tak naprawdę kontrolować. Natomiast w autorytaryzmie mamy systemowe ograniczanie obywatelom dostępu do pełnej informacji, co oznacza no, dezinformację tak naprawdę. Bo rozszerzmy sobie słowo kłamstwo. Słowo kłamstwo obejmuje też takie rzeczy jak niedopowiedzenie, przemilczenie, jakieś skrócenie informacji, zatajenie czegoś. Także pojęcie kłamstwa jest bardzo szerokie. A jeśli mamy do czynienia ze służbami, specjalistami, którzy posługują się kłamstwem, ominięcie tego jest bardzo, bardzo trudne, ponieważ oni są do tego szkoleni. Jest jeszcze jeden termin, o którym powinienem wspomnieć. To jest termin specpropaganda. To jest termin rosyjski, używany od roku 1942 i przez pół wieku na rosyjskich uczelniach wywiadowczych był ten przedmiot wykładany. Teraz on prawdopodobnie się inaczej nazywa, ale powstała cała szkoła służb specjalnych właśnie tworząca przekazy tego typu. I ja mam wrażenie, że dzisiaj bardzo wiele osób świadomie lub nieświadomie posługuje się tego typu narzędziami, jak fabrykowanie informacji, zmyślanie, clickbaity. Na każdym portalu to widzimy, tak? Tylko, że celem jest zysk. Celem jest, żeby obywatel kliknął, zobaczył informację. Nawet jeśli ona jest fałszywa, niepełna, no to obywatel kliknie i są z tego pieniądze. Także w tworzenie nieprawdziwych informacji albo półprawd zaangażowano już całe sektory społeczeństwa i ludzie nie są przygotowani na ten zalew informacji, wybierają, co im pasuje. W efekcie no nie mają pełnej wiedzy. Jak jeszcze jest to demokracja, to są mechanizmy kontrolne, da się jakoś to kłamstwo odwrócić, ale jeśli kłamstwu podlegają elity społeczne, na przykład, czyli na przykład dziennikarze, tak, którzy tam relatywizują różne informacje, albo ich nie relacjonują, albo politycy, którzy kłamią, no to mamy do czynienia de facto z dezinformacją, bo pomijam fakt, że to jest niszczenie sfery publicznej w naszym kraju na przykład, ale to już jest sprzyjanie interesom obcych mocarstw, które wcale nie muszą nas lubić, prawda? Więc wiele mieliśmy spraw związanych z inwigilacją czy ze szpiegostwem też na rzecz Rosji czy Chin. O tym się nie mówi za bardzo publicznie, ale ta gra się cały czas toczy.
No właśnie, a jak możemy się my indywidualnie bronić przed dezinformacją, ale też na poziomie państwa, jak możemy się bronić właśnie przed manipulacjami i kłamstwami?
metod obrony jest bardzo dużo, ale tak naprawdę każdy jest trochę zdany na siebie i tu jest problem, bo nawet jeśli mamy rację, możemy być w otoczeniu osób, które twierdzą, że się mylimy i udowodni, prawda? I to jest ogromny kłopot, bo to wymaga ogromnego zaangażowania, sprawdzania informacji, tak zwanego fact-checkingu. To wymaga sprawdzania źródeł, porównywania ich. To wymaga też weryfikacji wieloletniej często, wielomiesięcznej, żeby sprawdzić, czy dany autor jest wiarygodny. My zazwyczaj polegamy na specjalistach, żyjemy w bańkach informacyjnych, wierzymy w to, co nam mówią. Ale nawet dobry specjalista może być zmanipulowany, może powtórzyć fejka, może coś propagandowego powiedzieć, bo każdy człowiek jest tylko człowiekiem, może przecież podlegać jakimś swoim własnym ograniczeniom albo mieć jakieś swoje poglądy na różne sprawy. I to nas tak naprawdę uwrażliwia na to, żeby samemu działać. Tak? Państwo nie ma osobnego systemu przeciwdziałania dezinformacji tak naprawdę. Mamy coś takiego w Wielkiej Brytanii na przykład, że jest system RESIST, gdzie uczy się specjalistów, urzędników i tak dalej, jak odróżniać prawdę od kłamstwa, potem to idzie dalej, to jest przekazywane w programach informacyjnych. U nas tego typu materiałów nie ma. Chociaż jak państwo bywacie na poczcie, możecie zauważyć, ostatnio przy okazji wojny na poczcie były plakaty, jak unikać dezinformacji ze strony rosyjskiej, żeby tam czegoś nie klikać, nie manipulować, tworzyć po prostu sobie taką własną kompetencję informacyjną, ale to jest trudne, czasochłonne i też niestety wymaga pewnego wykształcenia. Czyli jeśli mamy grupę osób powyżej 65 roku życia, to one według badań powielają nieprawdziwe informacje 6-7 razy częściej. To są zazwyczaj słabiej wykształcone, mniej obyte z internetem. Człowiek myśli, że coś jest zapisane, znaczy, że to jest prawdziwe. Bo dlaczego kłamać, tak? Tymczasem wiele informacji czy produktów nawet marketingowych opiera się na półprawdach, na takich niedopowiedzeniach i bardzo trudno jest, o tak właśnie, te plakaty, co państwo tutaj widzicie, zdarzają się na Poczcie Polskiej. Uważam, że to jest dobra kampania. Brakuje mi tego w mediach, w telewizji. Nawet w tych blokach reklamowych, czy właśnie w ramach programów informacyjnych, bo tak naprawdę teraz, jak te działania na froncie trochę są mniejsze, zyskuje na wadze właśnie ta informacja internetowa i tak dalej, czyli używanie informacji jako broni. I to jest tak naprawdę bardzo trudne do zwalczenia, bo często działania te wykonują osoby opłacone, osoby albo jeszcze inaczej, automaty, boty, które propagują pewne informacje, mają na przykład rosyjską składnię i niespecjalista tego nie zauważy po prostu. No, będzie czytał, będzie polemizował, nie wiedząc, że rozmawia z maszyną tak naprawdę. I jeszcze jest osobna kwestia, którą w Polsce też omawiamy od jakiegoś czasu. Mianowicie to są agenci wpływu. Albo tak zwani pożyteczni idioci, albo różnego rodzaju oferenci, którzy szerzą świadomie lub nie dezinformacje. Na przykład nie mają wykształcenia, ale opowiadają o różnych rzeczach, na których się nie znają, a że internet wszystko przyjmie, to z czasem takie osoby zyskują publikę i to już jest wtedy też problem dla sfery publicznej.
A czy jest jakaś taka rzecz, którą mógłby pan doktor powiedzieć nam, właśnie indywidualnym użytkownikom, którą moglibyśmy zrobić właśnie dzisiaj, która by nas chroniła przed dezinformacją? Czy jest coś takiego?
Przede wszystkim sprawdzić, z jakich źródeł korzystamy na co dzień. Tak przyjrzeć się, wypisać sobie na kartce, na jakie portale wchodzisz, kogo na Twitterze czytasz. Wymień 10-15 osób, czy miejsc, czy instytucji, z których korzystasz. I zastanów się, przejrzyj, co one tak naprawdę robią, jakie mają tytuły, czy są wiarygodne, jakiej jakości jest to informacja, jaki ma kształt i czy te osoby przypadkiem nie śledzimy tylko dlatego, że wywołują w nas przyjemne emocje. Przyjrzyjmy się tym naszym kontaktom, tym poglądom, skąd się one biorą. Tak? I zastanówmy się, gdzie można by te poglądy zweryfikować. Tak? I to jest ten drugi krok, który można by zrobić. Tak? Bo, i on będzie najbardziej problematyczny, bo jest bardzo mało źródeł, które ułatwiają nam weryfikację treści. Jeśli mówimy o polityce polskiej, to takim dobrym portalem jest na przykład Demagog, który weryfikuje wypowiedzi polityków. Prawda, fałsz, prawda, fałsz. I można sobie tam czasem zajrzeć i porównać to, co piszą różne portale. Ja bym też, i to zalecam studentom swoim, żeby mniej korzystać z mediów, a bardziej korzystać z agencji prasowych, bo one weryfikują informacje. Czyli na przykład Polska Agencja Prasowa albo portale zbudowane na jej podstawie. I to jest często źródło informacji pierwotnej, z której potem korzystają dziennikarze. Czyli korzystać z źródeł możliwie pierwotnych, a mniej z interpretacji tych źródeł. Bo te interpretacje już często mogą nam ten obraz troszeczkę zakrzywić, skierować w którąś stronę. Więc ja bym polecał korzystać z agencji prasowej, bo tam nie ma reklam, nie ma clickbaitowych tytułów, nie ma tam nadmiaru opinii. One oczywiście są przytaczane, ale są weryfikowane pod nazwiskiem. I raczej nie szukać informacji w social mediach. Wiem, że to może zabrzmi dziwnie, bo teraz każda gazeta, każdy magazyn ma swoją stronę na Facebooku, ma swój profil na Twitterze i tam jakby udostępnia co godzinę jakieś informacje. Ale ja bym sugerował korzystać tradycyjnie z portali internetowych, które wydają dane materiały, a nie z jakichś podanych dalej treści, które już zostały 30 razy skomentowane i mogą wpłynąć na naszą opinię w sposób no, niekoniecznie wiarygodny. Bo tak jak już mówiłem, żyjemy w bańkach informacyjnych, niektórzy mówią, jak Marek Migalski, w bunkrach informacyjnych, że no, nie dochodzą do nas informacje z drugiej strony. I moim zdaniem no, po prostu będziemy w przyszłości zmuszeni więcej czasu poświęcić na weryfikowanie tych informacji, żeby one były proste i czytelne. No ale niestety social media są atrakcyjniejsze, bo można od razu to przedyskutować. Tylko że no właśnie nie wiemy, czy te informacje nie są fejkami po prostu, tak? Bo w mediach społecznościowych nie ma obowiązku podawania źródeł. A agencja prasowa na przykład musi podawać źródła, więc starajmy się korzystać z tych materiałów, gdzie mamy źródła po prostu. Wiemy, skąd autor wie to, co wie, bo inaczej no, stajemy się takimi agentami wpływu takiego medium i bardzo trudno jest się uniezależnić od tego, bo to się dosłownie staje uzależnieniem. Jeśli coś nam się sprawdzi, to cały czas chcemy z tego korzystać. Tracimy zmysł krytyczny i to jest bardzo niebezpieczne na skalę masową w demokracji, jeśli właśnie obywatele nie są krytyczni, nie myślą, tylko poddają się jakimś mediom i potem bardzo trudno jest z nawyków zrezygnować albo je zmienić, tak jak zresztą z innymi nawykami, prawda?
Tak, to prawda, a też właśnie w dokumencie Dylemat Socjalny byli pracownicy mediów społecznościowych też właśnie mówili, że kłamstwo szerzy się 6 razy szybciej w mediach społecznościowych niż prawdziwe informacje. Ja też dla naszych widzów informacje mam, żebyście zostali z nami do końca, ponieważ pod koniec będzie niespodzianka, połączymy się z ciekawym miejscem, także bądźcie z nami. I też chciałam już teraz przejść do właśnie informacji związanych z Ukrainą, ponieważ w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie w Ramstein i tam padły słowa, na przykład szef NATO Jens Stoltenberg powiedział, że wszyscy członkowie sojuszu zgadzają się, że Ukraina powinna stać się członkiem NATO. I moje pytanie do pana doktora, czy sądzi pan, że stanie się to w tym roku? Czy jest to realne?
Myślę, że nie, ponieważ wojna cały czas się toczy i nawet Stoltenberg podkreślał, że musiałaby się ta wojna najpierw zakończyć. On oczywiście mówi pewne rzeczy w taki sposób motywujący i to jest bardzo dobre. Ja w ogóle uważam, że Stoltenberg w tej chwili jest jednym z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszym politykiem europejskim. I jeśli kiedyś zadawano sobie pytanie, do kogo Amerykanie mają w Europie zadzwonić, to dzisiaj na pewno by dzwonili do Stoltenberga. Czyli to jest bardzo wiarygodny polityk w tym, co mówi. Natomiast na spotkaniu w Ramstein ja bym zauważył coś takiego jak zmiana podejścia trochę sojuszników do Ukrainy, o ile pół roku temu, rok temu nie mówiło się o takich rzeczach jak członkostwo Ukrainy w NATO, to były takie postulaty, takie nagrody, takie gruszki na wierzbie troszeczkę, o tyle teraz mówi się o tym zupełnie serio, ponieważ wróciła nadzieja na pokonanie Rosji i widzimy, że ofensywa rosyjska zimowa zakończyła się porażką. I tak naprawdę opłaciło się wspieranie Ukrainy sojusznikom. Tak więc jest to bardzo poważny argument. To może być też jeden z celów NATO na tą dekadę, może nie na ten rok, ale na tą dekadę. Więc traktuję wypowiedź Stoltenberga jako swego rodzaju zapowiedź pewnej strategii natowskiej, nie ujętej w dokumentach, ale zupełnie serio dyskutowanej w kręgach politycznych Zachodu.
A właśnie jeżeli chodzi o to koniec wojny, ponieważ od tego jest właśnie uzależnione, jak pan doktor powiedział, wejście Ukrainy do NATO, to czy jak pan doktor sądzi, kiedy i w którym kierunku ruszy ukraińska kontrofensywa i czy ona będzie skuteczna?
Trudno powiedzieć tak naprawdę, bo Ukraińcy bardzo pilnują, żeby o tym nie mówić. Oni oczywiście twierdzą, że kontrofensywa już się zaczęła, co jest chyba takim celowym powiedzeniem, żeby właśnie pod ten szczyt w Ramstein zabrzmiało, że Zachód i Ukraina mają inicjatywę. Natomiast nie widzimy jakichś dużych działań z użyciem na przykład tego zachodniego sprzętu przekazanego Ukraińcom. Ja spodziewałem się, że Ukraińcy spróbują pomaszerować w okolice Melitopola, żeby rozbić te linie rosyjskie na dwie grupy, czyli oddzielić Krym od Donbasu, czyli tam w okolicach Mariupola. Nie wiemy, ile tam jest sił. Wiemy z zimy, że tam siły rosyjskie były najsłabsze, ale wiemy też, że siły rosyjskie zdążyły się ufortyfikować. I tutaj moim zdaniem bardzo celny apel Ukraińców o to, żeby przekazać im pociski dalszego zasięgu niż 70-80 kilometrów. Bo jeśli Ukraińcy będą mieć pociski o zasięgu 150-200 i więcej kilometrów, wówczas będą mogli razić oddziały rosyjskie, koszary, składy broni, nie powodując ofiar cywilnych na całym Krymie praktycznie, a także na rosyjskim zapleczu. Czyli nie pozwoli się armii rosyjskiej odbudować logistyki, nie pozwoli się armii rosyjskiej na zebranie dużej liczby żołnierzy w jednym miejscu. I to tak naprawdę nawet bez bezpośrednich działań wojennych taki ostrzał mógłby znacząco zmienić sposób walki i wpłynąć na tą kontrofensywę, bo wówczas Rosjanie musieliby się cofnąć, musieliby cofnąć swoją logistykę, tak żeby ona znalazła się poza polem rażenia, a to z kolei ułatwiłoby kontrofensywę, ponieważ wtedy wróg ma mniejsze możliwości uzupełniania amunicji, zapasów, mniejsze możliwości snu, uzupełniania przemęczonych oddziałów i tak dalej. Także tego bym oczekiwał przede wszystkim, bo to byłoby dużo skuteczniejsze niż kolejnych 20 czołgów, czy tam 5 samolotów tak naprawdę. I kolejny problem, z jakim się tutaj ścieramy, to jest problem braku amunicji do systemów rakietowych, które Ukraina posiada w tej chwili, czyli systemy S-300. Mówi się, że właśnie dlatego Rosjanie oddali pole w powietrzu, nie latają bombowcami nad Ukrainą, bo się po prostu boją, że zostaną te bombowce widowiskowo zestrzelone na oczach kamer całego świata. Tylko że te pociski S-300 się kończą Ukraińcom i teraz dostarczono baterie Patriot, ale ich będzie dużo, dużo mniej, o kilkadziesiąt mniej niż systemów S-300. Tak więc to jest duży problem w tej chwili dla Ukrainy, tak? Czyli zdolności rakietowe i ofensywne, i defensywne. Mam nadzieję, że tutaj jakieś niejawne przynajmniej ustalenia zapadły, ponieważ oficjalnie zbyt wiele o tym nie mówiono.
Zastępca redaktora naczelnego The Guardian, Simon Tistel, napisał artykuł, w którym stwierdza, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem zakończenia wojny będzie kompromis, ponieważ kontrofensywa Ukraińców okaże się nieskuteczna. I ona ma być nieskuteczna z powodu przemęczenia Ukraińców, liczniejszych sił Rosji i nacisków Europy na zawieszenie broni. Czy zgadza się pan doktor z tą opinią? Czy rzeczywiście Ukraina zostanie zmuszona przez Zachód do negocjacji pokojowych?
Gdyby zabrakło amunicji, no to wtedy mamy problem. Rzeczywiście to jest pewien obiektywny czynnik. Ja bym powiedział, że rzeczywiście co tydzień mniej więcej pojawiają się takie artykuły jakiegoś amerykańskiego generała albo jakiegoś analityka, który dalej mówi, że Ukraina przegra, musi się wycofać, zawrzeć pokój i tak dalej. A potem zazwyczaj mamy jakiś sukces ukraiński tak naprawdę. Więc nie wiem, czy to nie jest dezinformacja pod adresem Rosjan, ale mówiąc zupełnie serio, to jest problem, tak? Ponieważ ofensywa wymagałaby bardzo dużo krwi, być może to jest taki mój szacunek, nawet około 100 tysięcy zabitych żołnierzy po stronie ukraińskiej, więc ja rozumiem, że Ukraińcy będą chcieli tą wojnę zakończyć korzystnie dla siebie, ale bez dużych strat. Więc dlatego proszą o te pociski, o te rakiety. Ponieważ każdy rodzaj ofensywy w sytuacji, kiedy Rosjanie będą mieć ufortyfikowany teren, no to będą ogromne straty dla Ukraińców. To będzie wszystko pokazywane w rosyjskich mediach. To będzie używane jako dezinformacja pod adresem Zachodu. Patrzcie, Ukraińcy przegrywają, Zachód też przegrywa i tak dalej. A widzieliśmy dokładnie przez zimę, że rosyjskie wojska od jesieni, nawet jesień i zimę, przesunęły się w okolicach Bachmutu przez wiele miesięcy o 3 kilometry. Więc no katastrofa po prostu sił rosyjskich przez całą zimę pod Bachmutem. O tym się będzie pisać w książkach. Natomiast w tej chwili no, Ukraińcy chcą uniknąć podobnej rzezi, bo oszczędzają życie swoich żołnierzy i starają się uderzać tam, gdzie Rosjan jest mało, albo gdzie można ich otoczyć i tak dalej. Także tu też chyba generał Pacek mówił coś, z czym mogę się zgodzić, że Ukraińcy stawiają na wojnę manewrową, czyli starają się otoczyć Rosjan na ich pozycjach i ominąć, co budzi panikę, przerażenie i wtedy te oddziały wroga uciekają, bo są otoczone po prostu, zostają odizolowane, kończy się amunicja, jedzenie, nie można spać, więc takie oddziały są gotowe do poddania się. I myślę, że Ukraińcy w tą stronę spróbują. Jeśli komentatorzy liczą na wielką bitwę pancerną typu 200 czołgów kontra 200 czołgów, to myślę, że to raczej się nie zdarzy, ponieważ obie strony raczej nauczyły się ze sobą walczyć i szukają po prostu słabych punktów u przeciwnika. To nie jest tak jak u Napoleona, tak jak u Clausewitza, że wydajemy walną bitwę i tak jak bitwa rozstrzygnie, taki będzie koniec wojny. Teraz tak nie jest, używa się wielu narzędzi. Czyli jeśli Ukraińcom skończą się rakiety, Rosjanie uderzą lotnictwem. Jeśli Rosjanom skończy się amunicja, wówczas Ukraińcy ich okrążą, bo też nie będą chcieli ich bombardować, bo im szkoda pocisków na żołnierzy bez woli walki, prawda? Także to jest po prostu szukanie słabości. Obie strony właśnie w tej sferze wywiadowczej w tej chwili się pojedynkują. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Ja mam wrażenie, że Rosjanie już nie mają pomysłu na tą kampanię. Będą chcieli po prostu utrzymać zajęte ziemię. Zobaczymy, jakie pomysły mają Ukraińcy. Ja myślę, że spróbują rozerwać ten korytarz Krymu i Donbasu, a jednocześnie w tym czasie przeprowadzą jakieś natarcie w samym Donbasie, żeby Rosjanie nie mogli przerzucić sił dodatkowych na Krym czy właśnie gdzieś w okolice Melitopola. Także tam bym upatrywał szans dla Ukraińców, także dlatego, że tam są mniej zaludnione ziemie, są mniejsze możliwości strat i nie ma dużej głębokości frontu tak naprawdę, więc zajęcie kilkudziesięciu kilometrów terenu może doprowadzić do załamania frontu wtedy Rosjanie zaczną się wycofywać na Krym, o ile rzeczywiście Ukraińcy będą w stanie ukryć informacje na temat lokalizacji swoich wojsk i uderzyć tam, gdzie obrona rosyjska po prostu będzie najsłabsza.
Pojawiają się też informacje na ukraińskich mediach, że dowództwo rosyjskie chce namówić Putina do przejścia z ofensywy do defensywy. Czy rzeczywiście tak się teraz stanie?
No tak to wygląda już w tej chwili tak naprawdę od jakiegoś czasu, bo widzieliśmy ofensywę rosyjską na pięciu kierunkach. Na żadnym się nie powiodła i jeszcze po dwóch udarach zaznali klęski w takiej typowo konwencjonalnej bitwie sprzętowej. Nie widać też jakichś innowacji po stronie rosyjskiej. Widzieliśmy za to lawety kolejowe i czołgi z lat 50., które zmierzają w stronę frontu. Mówimy o czołgach T-54, T-55, co wzbudziło rozbawienie wśród większości ekspertów, ponieważ te czołgi są starsze niż większość ludności na tej planecie. I te czołgi w zasadzie są bezużyteczne na froncie, ponieważ to są stare armaty, setki, 105-ki. To jest stary sprzęt, do niego nie ma za bardzo części, nie jest to sprzęt skuteczny, jest tam słabe opancerzenie, więc jeśli rzeczywiście Rosjanie rzucą tego typu pojazdy, które może by się sprawdziły gdzieś w środkowej Afryce jeszcze, gdzie jest walka piesza wciąż w dużej mierze, no to może i tak, ale w sytuacji, kiedy mamy drony, kiedy mamy śmigłowce, kiedy mamy ręczne wyrzutnie pocisku przeciwpancernych, no to takie czołgi, takie zasoby rosyjskie no nie będą dla Ukraińców wyzwaniem. Powiem więcej, to będzie zaproszenie do ofensywy tak naprawdę, bo te czołgi praktycznie nie mają możliwości się bronić, nie mają nawigacji, nie mają systemów efektywnych do walki w nocy. Taki czołg można de facto zniszczyć, rozwalając jedną gąsienicę i ten czołg już nie pojedzie. Także to jest słabość ewidentnie rosyjska, a jeśli wierzyć statystykom opublikowanym w Military Balance w Londynie miesiąc temu, to okaże się, że Rosjanie stracili już około 40% swojego sprzętu pancernego. To jest bardzo dużo, gdzie tymczasem Ukraińcy uzupełniają swój sprzęt sprzętem zachodnim lepszym, podczas gdy Rosjanie uzupełniają stracony sprzęt sprzętem gorszym, bo nie są w stanie pozyskać go od innych krajów, co by też zresztą było dla nich kompromitujące. Myślę, że takim ciekawym momentem za kilka dni, za niecałe dwa tygodnie będą obchody końca II wojny światowej. Co wtedy powie Putin tego 8-9 maja? Wszyscy będą tutaj oczekiwać jakiegoś przełomu, że ktoś coś zadeklaruje. Ja myślę, że nic się nie wydarzy, ale na pewno zachodnie media i rosyjskie będą pytać, będą też porównywać rok do roku przebieg tej wojny, bo to będzie taki symboliczny moment. I myślę, że Ukraińcy spróbują do tego czasu coś osiągnąć. Takiego propagandowego oczywiście bardziej niż realnego. Także zobaczymy.
Dziś w nocy Ukraina zaatakowała bazę floty czarnomorskiej w Sewastopolu. Jak by pan skomentował to wydarzenie?
To jest zastraszanie rosyjskiej opinii publicznej. Słyszeliśmy też o tym, że jakiś rosyjski bombowiec zgubił bombę w Białgorodzie i wybuchło jedno skrzyżowanie. I to też de facto zadziałało zastraszająco, tylko że no co mają ci biedni ludzie zrobić, tak? To nie wstąpią z tego powodu do armii, raczej będą od tej armii uciekać, ponieważ to się kojarzy ze śmiercią i cierpieniem po prostu. Także tam patriotycznych osób gotowych do pójścia na front zostało raczej mało. Natomiast uderzenie w Sewastopol na pewno jest takim policzkiem dla Rosjan. Pamiętamy, minął już rok od zatopienia krążownika Moskwa w 22 roku w kwietniu. I teraz tak naprawdę no, Ukraińcy potrzebowali jakiegoś kolejnego symbolu i pokazania swoich zdolności, że w tej chwili są w stanie razić już te kluczowe ośrodki wojskowe na Krymie rosyjskie. I myślę, że to jest dobry symbol tak, z perspektywy ukraińskiej. Natomiast nadal są to operacje specjalne, raczej niż takie pełnowojskowe, ogólnowojskowe ofensywy. Także być może jest to zapowiedź jakichś ataków na Krym, po prostu na wiosnę, na lato, że Ukraińcy nie zrezygnują z Krymu i będą, jak na razie w tej chwili, zaczepiają troszeczkę siły rosyjskie, ale w dłuższej perspektywie na pewno te ataki będą częstsze, a jeśli by Ukraińcy otrzymali rzeczywiście te rakiety dalekiego zasięgu, no to wtedy zaczną się ataki codziennie. I to byłoby, myślę, to byłby game changer, moim zdaniem, na tym etapie konfliktu.
A jeśli chodzi o informacje dotyczące tego, że Ukraińcy przeszli na drugi brzeg Dniepru w Chersoniu, jakie ma to znaczenie dla właśnie ukraińskich działań?
Pamiętajmy, że Ukraińcy przejęli Cherson wtedy, kiedy Polacy świętowali Święto Niepodległości, 11 listopada 2022 roku. To się wydaje zupełnie niedawno, ale pamiętajmy, to jest już prawie że pół roku temu. I przez pół roku Rosjanie na tym brzegu Chersonia się trzymali i być może po prostu skończyły im się zasoby lub kadry do tego, żeby tam stać. Nie sądzę, żeby Ukraińcy ryzykowali bezpośrednie starcie w pobliżu tak dużego miasta, które łatwo jest zbombardować przy pomocy samolotów czy pocisków właśnie dalekiego zasięgu. Ale to też pokazuje, że no jest takie rozpoznanie bojem prowadzone. Czyli wysyłane są grupy dywersyjne, wysyłane są oddziały takie rozpoznawcze, wysyłane są oddziały specjalne, które mają na celu sprawdzić, co tam Rosjanie mają, ile tego jest, czy są skłonni walczyć, czy raczej będą się wycofywać. Także to jest moim zdaniem taki element rozpoznania, który w tej chwili Ukraińcy stosują, a nie jest to bardzo kosztowne, jeśli mówimy o stratach ludzkich czy sprzętowych. Także oczywiście to będzie reklamowane jako kontrofensywa, ale widzimy, że no nie jest to tak naprawdę jeszcze kontrofensywa. Ja bym zakładał, że kontrofensywa taka prawdziwa zacznie się, no kiedy to całe wiosenne błoto stwardnieje, czyli tak naprawdę dopiero w maju, a teraz mamy po prostu rozpoznanie. Ono może trwać przez kilka tygodni, żeby Ukraińcy zobaczyli, gdzie i skąd Rosjanie przerzucają siły, gdzie się ufortyfikowali, gdzie mają ilu ludzi, gdzie mogą zastosować manewr, a gdzie wystarczy bombardowanie artyleryjskie, ostrzał z haubic. Także tutaj myślę, że to jest nadal to szukanie słabych punktów i zaskakiwanie Rosjan, tak żeby oni się nie czuli zbyt pewnie, a że Rosjanie utracili, tak jak już mówiliśmy, inicjatywę w większości obszarów frontowych, no to wyglądać to będzie bardzo ciekawie za niedługo, bo pamiętajmy, ten front nadal liczy kilkaset kilometrów, więc mogą być nagłaśniane nawet celowo przez Ukraińców różne lokalne incydenty po to, żeby wywołać u Rosjan jakieś ruchy wojsk, po to, żeby sprawdzić, gdzie kogo mają i jak reagują w przypadku natarcia. Także to jest taka wojna nerwów i tutaj rzeczywiście słowo dezinformacja, o którym mówiliśmy na początku, pasuje. Znaczy obie strony starają się przeciwnika przechytrzyć. Przy czym tutaj jest wojna, więc tutaj takie działania są uprawnione. Mówił o tym już Sun Tzu.
A jeśli chodzi o Bachmut, ponieważ Rosjanie próbują zdobyć Bachmut, to czy sądzi pan doktor, że to im się uda, czy Ukraińcy wytrzymają i dlaczego uporczywa obrona Bachmutu jest tak ważna dla Ukrainy?
Rosjanie próbują zdobyć Bachmut już od października, zdaje się, i ciągle im się to nie udaje, co jest oczywiście dużym problemem dla ich morale, że nie są w stanie zdobyć miasta wielkości Chełma, czy powiedzmy Kędzierzyna przez wiele miesięcy. Tracą kilkadziesiąt tysięcy ludzi i masę sprzętu tam, bo oni myśleli, że Ukraińcy się wycofają tak samo jak w przypadku Lisiciańska i Słowiańska wcześniej, co miało miejsce w lecie zeszłego roku, w czerwcu i w lipcu, gdzie po ostrzale artyleryjskim siły ukraińskie, żeby uniknąć tego masowego ostrzału, bo wtedy Rosjanie mieli bardzo dużo pocisków i bardzo ta nierównowaga była zauważalna. To znaczy, że Rosjanie potrafili wystrzeliwać 10 razy więcej pocisków niż Ukraińcy. Nie da się utrzymać pozycji przy takim ostrzale po prostu. Więc lepiej dla zachowania morale się wycofać, niż mieć przetrzebiony oddział przestraszonych, znerwicowanych ludzi, którzy, no wielu z nich może już nigdy nie dojść do siebie, bo tak działa ostrzał artyleryjski. Tak więc myślę, że ta uporczywa obrona Bachmutu stała się no, takim mitem, taką legendą, to po pierwsze. Po drugie, tereny ruin są tak naprawdę dosyć dobrym miejscem do obrony. Zwłaszcza jeśli Rosjanie próbują wejść do miasta i mogą być zaskoczeni w każdym momencie. To jest typowa walka miejska tak naprawdę. Taką, jaką obserwowaliśmy troszeczkę w Iraku lub w Afganistanie, bo w tej chwili Bachmut wygląda jak zbombardowane miasto afgańskie. I to jest dla Rosjan no, żaden zysk tak naprawdę. Zajęcie Bachmutu, który jest ruiną, dla Rosjan nie niesie żadnych korzyści operacyjnych, bo Ukraińcy by po prostu przeszli na kolejną linię obrony. Ale o tym mówiliśmy już bodajże w lutym, albo chyba nawet jeszcze w styczniu, jak coś pamiętam. Tak więc mamy prawie maj i nadal ten Bachmut jest trzymany przez Ukraińców kosztem ogromnych strat rosyjskich. Tak więc moim zdaniem sytuacja jest patowa, a dla Ukraińców to dobrze. To znaczy, jeśli utrzymali Bachmut do tej pory, mogą sobie to poczytywać za zwycięstwo i nawet jeśli by się wycofali, to zwycięstwo nadal pozostanie. Więc to jest moim zdaniem zrozumiałe w tej chwili. Natomiast nie mamy pełnej informacji oczywiście, bo ukraińskie wojsko nie mówi nam wszystkiego przecież, co tam się dzieje, ile jest ofiar, kto traci bardziej i tak dalej. Natomiast mieliśmy informację jeszcze w zimie, że straty są około 5-1, nawet więcej. Tak więc być może jest to metoda Ukraińców na wykrwawienie Rosjan przed kontrofensywą, która być może odbędzie się po prostu w innym miejscu i te siły rosyjskie związane psychologicznie i fizycznie walkami o Bachmut zostaną rozproszone i może się wydarzyć coś takiego, co wydarzyło się we wrześniu zeszłego roku, kiedy linie rosyjskie po prostu puściły i Ukraińcy odbili tereny dookoła Charkowa i dookoła Izium, o które też toczyły się ciężkie walki przez wiele miesięcy. I być może Ukraińcy liczą właśnie na to. Tym niemniej to jest wszystko po prostu wojna na wyczerpanie i nie ma tutaj, nie będzie tutaj przynajmniej na tym etapie wojny jakichś znaczących przesunięć. Chyba że doszłoby do czegoś symbolicznego, na przykład gdyby Ukraińcy na przykład zlikwidowali jakiegoś generała w pobliżu frontu znowu, albo ośmieszyli, wyszli na tyły Rosjan, okrążyli i Rosjanie nagle by zostali zmuszeni do ucieczki w jakimś miejscu, którego się nie spodziewali. I to by wtedy stworzyło taką reakcję psychologiczną, łańcuchową, że kolejne oddziały by się wycofywały ze swoich pozycji. Być może na to Ukraińcy liczą, na razie nic takiego się jednak nie wydarzyło.
Jeszcze w kwestii dezinformacji międzynarodowej, to w piątek ambasador Chin we Francji, Liu Shaye, stwierdził, że państwa takie jak Estonia, Łotwa czy Litwa, które w przeszłości były radzieckimi republikami, nie mają ostatecznie potwierdzonego statusu w świetle prawa międzynarodowego, bo nie ma międzynarodowego porozumienia w sprawie ich suwerenności. Jakby pan doktor skomentował tę wypowiedź?
Jest to wypowiedź na pewno przemyślana przez Chińczyków. Jest to oczywiście bardzo zły znak, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że taki sam jest status Kaliningradu czy kraju przymorskiego z Władywostokiem, który okupują Rosjanie, a również nie było porozumienia w tej sprawie. Ale mówiąc zupełnie serio, mówienie czegoś takiego we Francji, która jest głównym europejskim krajem NATO, jest bardzo konfrontacyjne. Ja przypomnę jeszcze tło, ponieważ Litwa, Łotwa, Estonia wycofały się z porozumienia z Chinami 17+1, teraz jest 14+1, czyli kilka lat temu Chińczycy próbowali zbudować w Europie Środkowo-Wschodniej wpływy pod rozbudowę tego swojego nowego jedwabnego szlaku, ale zaczęły się konflikty właśnie z tymi małymi krajami bałtyckimi, które wycofały się ze współpracy, stawiając twardo na współpracę amerykańską, współpracę z Amerykanami. I być może Chińczycy tutaj zarysowują pole do konfliktu w Europie kolejnego. Czyli mówią coś, czego na przykład Rosjanie by już w tej chwili nie mogli powiedzieć, ale Chińczycy jako mentor w tej chwili już Moskwy mogą powiedzieć pewne rzeczy, nie będąc za to ukaranym, ponieważ no, Chińczycy są zbyt daleko i są zbyt ważni. Natomiast to jest wypowiedź nieprzemyślana, trochę taka no niebezpieczna dla naszego regionu mimo wszystko. Ja bym oczekiwał głębszej refleksji po stronie Francuzów, bo pamiętajmy, że prezydent Macron niedawno był w Chinach i tam opowiadał głupoty o autonomii strategicznej. Być może tak to zrozumieli Chińczycy, że teraz trzeba rozmawiać z Francją, jakoś odkleić tych Amerykanów od NATO, tej europejskiej części NATO i popierać Francję. Ale no niestety widzimy, że działania francuskie w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej są raczej mało przekonujące dla naszego regionu. Mówił o tym zresztą nasz minister spraw zagranicznych, Zbigniew Rau, w niedawnym exposé, pierwszym od 4 lat, to też znamienne. I ta wizja jest całkowicie konfrontacyjna wobec francuskiej i niemieckiej, za to jest bardzo proamerykańska. Ja mam nadzieję, że Emmanuel Macron nie popełni głupstw w polityce bezpieczeństwa, bo to będzie go kosztowało też marginalizację Francji w polityce bezpieczeństwa europejskiej. Bo w tej chwili dzieją się rzeczy, które są o wiele poważniejsze niż francuskie dobre samopoczucie.
Chiński ambasador wypowiedział się także na temat Krymu. Powiedział, że na początku Krym był rosyjski, to Chruszczow podarował Krym Ukrainie w epoce Związku Radzieckiego. I moje pytanie, po co Chinom takie wypowiedzi? Czemu sobie robią wrogów w Europie?
No, Krym był też genueński, był tatarski i tam wiele innych państw kiedyś w przeszłości istniało. Ja myślę, że Chińczycy po prostu próbują kreować chaos i to jest sprawdzona metoda rosyjska, a jednocześnie nie ponoszą żadnych konsekwencji, bo ich tutaj nie ma. To jest po prostu opowiadanie się za tym, za tą wielobiegunową wizją świata, taką, którą popierają też Rosjanie. Także jest kilka mocarstw, które mają prawo decydować o statusie małych państw. I one rozmawiają, te mocarstwa, między sobą i ustalają taki porządek, jaki powinien być. A że w Europie jest kilka państw i Francja do nich należy, które mają pewną imperialną nostalgię, to tego typu rzeczy ogłasza się właśnie w takich krajach, gdzie ta nostalgia imperialna w Rosji czy we Francji nadal gdzieś tam w kulturze politycznej istnieje. Ja bym to porównał do polskiej nostalgii za Kresami i za Rzeczpospolitą, da? Albo tam tej niemieckiej nostalgii za terenami za Odrą, przy czym ta niemiecka nostalgia jest dużo, dużo słabsza. I jeśli mówimy o Francji, to pamiętajmy, XIX wiek dla Francji to była piękna epoka, wojny napoleońskie, dominacja w Europie, ogromna siła wpływu i wtedy właśnie państwa decydowały w ten sposób. Było kilka dużych państw, które decydowały o reszcie, spotykały się w różnych drogich kurortach, przedstawiciele tych państw się spotykali, dyplomaci, arystokraci i decydowali, no tutaj Belgii damy neutralność, Norwegii damy to, a Polaków uciszymy, a Grekom damy niepodległość. I tak mniej więcej wyglądało zarządzanie kontynentem europejskim 150 lat temu. I być może niektórzy marzą o tym, żeby coś takiego wróciło, żeby ten chaos generowany przez małe państwa zniknął. Tylko że znów kraje takie jak Rosja czy Chiny pomijają znaczenie współpracy państw demokratycznych, które ma miejsce w, na przykład w Unii Europejskiej. I to jest ogromna korzyść dla takich Niemiec czy Francji, bo w tej chwili na przykład Niemcy mają z Polską 3 razy, 4 razy większe obroty niż z Rosją. A jeśli dodamy do tego kraje V4, pozostałe Czechy, Węgry, Słowacja, a nawet jeszcze i dodajmy Rumunię, to są większe obroty niż z Chinami. No i pytanie, czy Francuzi, Niemcy pomyślą o pewnym wspólnym dobrze, czy skierują się ku jakimś marzeniom z przeszłości, które no nie będą mogły być zrealizowane w Europie bez kolejnej wojny. A na wojnie wiemy, komu zależy, prawda, w obecnych czasach.
Francja też podjęła decyzję o blokowaniu unijnego finansowania dostaw amunicji dla Ukrainy, ponieważ domaga się, aby kontrakty na dostawy mogły otrzymywać tylko te firmy, które mają w 100% unijny łańcuch dostaw, tak żeby właśnie produkcja broni nie była z dostaw spoza Unii Europejskiej. No i oczywiście wiele krajów Unii Europejskiej stwierdza, że Francja utrudnia proces właśnie przekazywania broni dla Ukrainy. Jak pan skomentuje tę wiadomość?
Ja się z tym zgadzam, że utrudnia, bo spora część sprzętu pochodzi na przykład z Norwegii, która jest poza Unią Europejską. Spora część sprzętu pochodzi oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Gdyby Francuzi byli rzeczywiście liderami pomocy wojskowej dla Ukrainy, to bym to rozumiał. No ale w tym momencie mam wrażenie, że prezydent Macron po prostu walczy o interesy francuskiego przemysłu zbrojeniowego. I to jest ta tendencja zauważalna w Unii Europejskiej od paru lat, czyli ta unijna polityka przemysłowa, która także ma wspierać europejskie koncerny innowacyjne, jest w dużej mierze takim atutem Francji. Problem polega na tym, że Francuzi nie są uważani za wiarygodnych w naszej części Europy, pomimo że ta współpraca między Polską a Francją trochę się poprawiła, ale tutaj są inne przyczyny, technologia jądrowa i tak dalej. Myślę, że to jest raczej takie zagranie odwracające uwagę od różnych innych problemów, które Francja ma w tej chwili, ale to jest jakby już inny temat. Wydaje mi się, że niepotrzebne jest w ogóle huśtanie tego typu rzeczami. Mamy dosyć jasno powiedziane, tak, i jasno każdy może sprawdzić, ile wynosi pomoc każdego z państw dla Ukrainy i jak będzie wyglądać debata w NATO na ten temat. Ja myślę, że Macron zaczął też taką rozgrzewkę przed szczytem NATO w Wilnie. I to jest próba budowania jakiejś koalicji właśnie wokół tej pomocy dla Ukrainy. Nie bardzo rozumiem, jaki to mogłoby mieć inny cel poza odwróceniem uwagi też opinii publicznej francuskiej. Ale na pewno nie jest to w interesie jedności państw NATO, bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o sprawy militarne, to przede wszystkim NATO jest tutaj głównym partnerem. Natomiast Unia Europejska ułatwia transport, kooperację, ułatwia też produkcję, bo Unia się zajmuje głównie gospodarką. Nie mamy Europejskiej Unii Bezpieczeństwa, mamy wspólną politykę, która jest uzgadniana. Więc tam są dyskusje szefów rządów, ministrów obrony na temat tego, w którą stronę powinna ta pomoc iść. I ja bym sobie raczej życzył dyskusji na ten temat, właśnie mówiąc tak pod adresem Francuzów, niż na dzieleniu tortu. Kto jest bardziej tutaj pomocny w ten sposób. To wydaje mi się, że to jest mało dyplomatyczne.
W czwartek Bloomberg też informował o tym, że niektórzy członkowie G7 rozważają wprowadzenie praktycznie całkowitego zakazu eksportu do Rosji. Czy Zachód jest gotowy na wprowadzenie takiego zakazu?
No widzimy, że Zachód nie jest gotowy od wielu miesięcy. To znaczy cały czas ten eksport gdzieś tam pod obcą banderą przepływa. Także Polska dalej importuje surowce energetyczne rzekomo do Czech, a jak jest dokładnie, to nie wiem. Także to jest ogromny kłopot, bo zauważamy pewne zmęczenie w Europie tą sytuacją, że wciąż nie jest wiadomo, kto rozgrywa karty, gdzie, co i jak, że nie ma tego czytelnego okresu pokoju, że są kryzysy w wielu państwach członkowskich związane z energią, z pomocą humanitarną. Trudno sobie wyobrazić w tej chwili nawet scenariusze rozwoju sytuacji. Unia Europejska skupiła się na cyfryzacji, na ekologii, na tym bezpieczeństwie niemilitarnym. NATO próbuje wypracować nową równowagę i znaleźć następcę dla Stoltenberga i doprowadzić do tego, żeby ten konflikt rosyjsko-ukraiński się nie rozlał tak naprawdę. Więc będziemy mieli do czynienia z różnymi prowokacjami w najbliższym czasie i różnymi pewnie głupimi wypowiedziami. Ja myślę, że Zachód, widzimy tutaj ten kłopot, jaki mają demokracje, czyli ten pluralizm decyzyjny, czyli mamy firmy, mamy koncerny, mamy polityków, mamy wywiady, mamy różnego rodzaju media, które relacjonują to, co chcą albo czegoś nie relacjonują. Mamy firmy, które mają spółki, podspółki, mają różne kontakty też na innych kontynentach i eksport z jednego kraju europejskiego do Rosji może iść z Afryki jako eksport afrykański. Bardzo trudno jest to upilnować, ponieważ wszyscy liczą straty. I ten, kto będzie miał strat mniej, ten po wojnie będzie na silniejszej pozycji. Więc tutaj wydaje mi się, że wielu analityków i specjalistów liczy, że wojna skończy się w tym roku, albo że przynajmniej dojdzie do zakończenia takich dużych działań ofensywnych. Pamiętajmy, że konflikt z roku 14-15 trwał około roku, mniej więcej, trochę więcej. Po czym w roku 16 już kraje zachodnie wróciły do w miarę normalnych kontaktów z Rosją. Wydaje się, że teraz nie powinno to mieć miejsca, ponieważ Rosja złamała wszelkie zasady w zasadzie. Ale zobaczymy, jak będzie, jak bardzo giętkie są kręgosłupy polityków europejskich, bo jeśli wojna by się rozszerzyła, to właśnie na takie małe państwa jak Litwa, Łotwa, Estonia, jak gdybyśmy mieli do czynienia jeszcze z wchłonięciem Białorusi przez Rosję, to będzie kolejny ogromny problem także dla nas. Więc my powinniśmy grać zdecydowanie na wsparcie amerykańskie, bo widzimy w tej chwili, że nasi sojusznicy z zachodniej Europy troszeczkę kombinują, jakby nie zdawali sobie sprawy, że historia się nie skończyła i że przez najbliższe 5 lat ta historia będzie mieć dalszy ciąg, ponieważ Rosja nie zapowiada się na to, żeby zniknęła z mapy.
Jeszcze Józef Midor na czacie pyta, czy jest możliwy koniec wojny bez końca Putina?
Wydaje się, że tak. Putin nadal będzie rządził, będzie się ubiegał pewnie o kolejną kadencję. i tą kadencję dostanie. Powie, że prawda, Rosjanie mnie popierają, więc ja jestem prawdziwym tutaj przywódcą narodu i nic mi nie możecie zrobić, bo taka jest wola Rosji. Wola narodu najwyższym prawem, jak to w niektórych ustrojach w latach 30. mówiono, po czym przejmował władzę dyktator. Wydaje się, że Putin jest skłonny do tego, żeby tą wojnę prowadzić cały czas. To znaczy, to nie musi być operacja militarna, to mogą być ciągle zamachy, to może być cały czas jakaś destrukcja, to może być wojna informacyjna, to może być niszczenie różnych obiektów, to mogą być akcje dywersyjne, tak żeby Ukraina cały czas nie miała tego spokoju, a żeby jednocześnie doprowadzić do tego, żeby te więzi handlowe odbudować. Czyli tak naprawdę sprawić, żeby Ukrainie pogorszyło się bardziej niż Rosji w wyniku tej wojny. Bo to jest tak naprawdę w tej chwili, wydaje się, cel maksimum Rosjan. Tak? Czyli utrzymać tereny zdobyte, czyli kolejne 8-10% terytorium ukraińskiego, bo pierwsze 9-10% zajęli w roku 14 i 15, i potem przesuwać dalej tą granicę, tak? Jeszcze w tej dekadzie. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo trudne w tej chwili, ale czas sprzyja tego typu zagrywkom, tego typu scenariuszom, że będzie poszukiwanie właśnie za pomocą dezinformacji, agentów wpływu, różnego rodzaju pożytecznych idiotów, którzy będą mówić, że wojna nie jest w naszym interesie, że wojna to jest tak naprawdę wojna elit, że ludzie tego nie potrzebują i tak dalej, i tak dalej. I to będzie się nasilać wraz ze zmęczeniem i obywateli, i mediów, i biznesu z tego, że jest chaos w Europie Wschodniej i tracą na wyższych cenach prądu i tak dalej, że stracili rynek rosyjski. W samej Europie przecież Rosjan około 100 milionów, prawda, bo reszta zamieszkuje azjatycką część Rosji. Także jest to taka być może celowo wojna na wyniszczenie, żeby doprowadzić do zmian postaw w europejskich społeczeństwach, bo widzimy, że władza w państwach europejskich jest coraz słabsza. W Polsce jest bardzo słaba. W Wielkiej Brytanii już piąty premier po Brexicie. Brytyjczycy chcą wracać do Unii Europejskiej. We Francji chaos, w Niemczech spadek poparcia. We Włoszech też wygrali prawicowi populiści. Więc tak naprawdę można huśtać Europą, im dłużej ta wojna będzie trwała. A Rosjanie mają do tego narzędzia od wielu, wielu dekad budowane. I to jest dla nas prawdziwy problem, że musimy też nauczyć się wieloletniego planowania walki z dezinformacją, tworzenia wiarygodnych mediów i tak dalej. A z tym akurat w Polsce mamy problem, duży problem, ponieważ no media de facto stały się tubą jednej partii w tym momencie. A idą wybory, więc będzie to jeszcze bardziej zauważalne.
Jeszcze właśnie mam kilka komentarzy dotyczących dezinformacji. Prawdę kocham. Nie wierzę łatwo w informacje. Sprawdzam, kto to mówi i jaki może mieć w tym interes. Tomasz K. Informacje w mediach społecznościowych powinny być autoryzowane. Ograniczyłoby to znacznie proceder szerzenia kłamstw. I jeszcze Marcin Lewicki przypomina, kiedy Putin mówi prawdę, jak milczy. I mam też jeszcze pytanie od Zygmunta Freuda. Gdzie można kupić tę książkę? Rozumiem, że tutaj chodzi o książkę Dezinformacja międzynarodowa.
Książkę wydało wydawnictwo Scholar, więc myślę, że w księgarniach to powinno być. Internetowych, ale też tych z takich stacjonarnych. Ja mam wrażenie, że tutaj jeszcze jest jedna rzecz do powiedzenia. Bo my mamy w polskich przepisach przynajmniej 4 takie przestępstwa, które są związane z dezinformacją. Ja je może krótko omówię. To jest niesławienie, zniewaga, wprowadzenie w błąd instytucji użyteczności publicznej i publiczne propagowanie faszyzmu, nawoływanie do nienawiści. Czyli te 4 obszary mamy w Polsce karane według kodeksu karnego, a to są też przykłady dezinformacji. Więc dobre głosy ze strony widzów właśnie, że starają się sprawdzać fakty i analizować, komu są one potrzebne. I to jest dobra postawa. Tylko, że tak jak już zastrzegłem, to jest męczące, dość czasochłonne i też może być bolesne, bo nie każdy nam uwierzy, jeśli coś podważamy, bo ludzie często biorą informacje do siebie, że jak ktoś się z nami nie zgadza, znaczy, że go obrażamy od razu, prawda? Więc to jest ogromny kłopot. A co do milczenia Putina, dobra uwaga. On rzeczywiście wypowiada się jakby mniej. Być może pogodził się z tym, że Rosja staje się peryferią Chin, polityczną również, więc cały ten suwerenizm rosyjski troszeczkę diabli wzięli, ale na własne życzenie Putina. Także to już nie jest nasz problem.
Jeszcze możemy sprawdzić wyniki sondy, która była na czacie, w sumie dalej jest, więc możecie dalej wziąć w niej udział. 53% naszych widzów, tutaj widzę, że zagłosowało prawie 250 osób, stwierdza, że sprawdza informacje w internecie, 14% nie sprawdza, a 33% czasem sprawdza. To chyba dobre wyniki całkiem.
To są bardzo dobre wyniki, tak. No, przypomnę, w żadnym kraju europejskim według tych badań z grudnia 2021 roku nie było przekroczenia 50%, czyli mniej więcej 20-30% ludzi sprawdza informacje. Czyli weryfikuje dane z kilku źródeł, szuka w ośrodkach eksperckich, w agencjach prasowych bardziej niż w mediach, które mają po prostu interes, żeby zarobić na krzykliwym tytule, zarobić na reklamach, zarobić na kliknięciach. To jest znak czasów po prostu, tak, że każdy próbuje zarobić na informacji, bo informacja stała się takim podstawowym zasobem. No ale pamiętajmy, w sferze bezpieczeństwa nie ma tak naprawdę dowolności informacji tak do końca. Tak? No, jakieś informacje są prawdziwe, a jakieś nie są prawdziwe. I to jest bardzo trudne być tutaj pewnym wszystkiego, no bo wszystko się tak szybko zmienia. I my też podlegamy dezinformacji. Także pamiętajmy, że było trudno nawet przewidzieć, czy ta wojna w ogóle wybuchnie. Tak? Bo Rosjanie, inna sprawa, że oni być może nieświadomie spartaczyli te przygotowania do tej wojny, że jeszcze w styczniu wyglądało na to, że z 13 punktów z rosyjskiego podręcznika zrealizowali ledwie 3. I nawet polskie służby, żołnierze, z którymi rozmawiałem, mówili, no Rosjanie jak zaczną wojnę, to przegrają. W ten sposób to planując, że ma się wojnę, a nie ma się na przykład szpitali polowych przy granicy, żeby w razie czego rannych zwozić. Nie mieli tego. I potem nagle zaskoczeni, że ofensywa ugrzęzła po tygodniu. I pytanie, czy to było celowe, czy nie, czy to był fake, czy nie. No właśnie, tak. Do dzisiaj do końca nie wiemy, kto wśród decydentów rosyjskich podejmował różne decyzje. Odnośnie różnych nieudanych ataków, ofensyw, błędnych szacunków dotyczących ukraińskiej armii i tak dalej. Także to jest bardzo ciekawy problem do zbadania też w przyszłości.
Także będziemy uczyć się właśnie weryfikować informacje i cieszę się, że tak dużo naszych widzów je weryfikuje. A ja dziękuję bardzo panu doktorowi za udział w programie. Był ze mną dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności, Uniwersytet Opolski, Instytut Sobieskiego. Dziękuję bardzo za udział w programie.
Dziękuję bardzo państwu. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. A my teraz, ja zapraszam na krótki klip Pray for Ukraine i zaraz wracamy z niespodzianką.
Wspieram i modlę się za dzielny naród ukraiński, za wasz kraj, za to, że stawiacie opór dzisiaj rosyjskim najeźdźcom Putina. Bronicie waszego kraju, ale i bronicie Europy i wolnego świata. Chwała Ukrainie, niech żyje Polska.
Modlę się za Ukrainę, modlę się za Ukraińców, żeby Bóg dał im siły. Bo prowadzą dobrą walkę, walczą ze złym państwem. Na co stać Rosję Putina można było zobaczyć w Czeczenii, w Gruzji. Pokazała to śmierć politkowskiej, śmierć Litwinienki i wiele jeszcze innych spraw. To państwo ustępuje tylko przed siłą. Ukraińcy siłą próbują podeprzeć ich agresję. Modlę się też o nich, dlatego że jeżeli oni przegrają, to przyjdzie też kolej i na nas. to państwo się samo z siebie na pewno nie zatrzyma.
Zostali bez powodu napadnięci. Proszę Boga, żeby wygrali tę wojnę, żeby odzyskali swój wolny, niepodległy kraj w całości.
A ze mną jest już Maciej Stadnicki, opiekun wystawy Biblii w Lublinie, która akurat się odbywa. Witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, pozdrawiam. Z wystawy Biblii w Lublinie w holu Biblioteki Głównej UMCS, która będzie do 9 maja. Zapraszam serdecznie.
Ale super, widzimy właśnie te z tyłu plakaty, co tam są. Co aktualnie dzieje się na wystawie?
Więc wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem. Nawet osoby spoza Lublina, które dowiedziały się o tej wystawie, przyjeżdżają specjalnie. Wiele grup w różnym wieku szkolnych. Także raz miałem nawet grupę dzieci w wieku około 10 lat, które były tutaj na warsztatach kaligrafii Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Przy okazji dowiedziałem się, że taki uniwersytet działa, które zrobiły sobie przerwę i skorzystały właśnie z tego, że opiekun zaprosił na tę wystawę. Także przychodzi wiele pojedynczych osób, studentów, pracowników naukowych, z którymi możemy tutaj rozmawiać, którzy czasami mają ciekawe pytania. Ja tą wystawę określam jako wystawę niezwykłą, dlatego że traktuje ona o niezwykłym dziele, o fundamencie naszej cywilizacji, o Biblii.
O niezwykłej książce. A właśnie dlatego się tutaj łączymy, ponieważ wczoraj był Światowy Dzień Książki. Rozmawialiśmy dzisiaj o książce właśnie tutaj, której recenzję pisał pan dr Tomasz Pawłuszko, Dezinformacja międzynarodowa, a właśnie teraz mamy łączenie z wystawą Biblii. Jaką książką jest Biblia?
Ja nazywam Biblię księgą nad księgami. Tą wystawę mogę tak zatytułować, albo superksiążką, albo superksięgą, dlatego że ta wystawa pokazuje, jak Biblia powstawała, jak była kopiowana, z jaką pieczołowitością obchodzono się ze słowem. To, w jaki sposób też rozpowszechniła się, stając się najpopularniejszą księgą na świecie. Także oczywiście duża część tych wspaniale przygotowanych notek na tych pięknych rolapach poświęcona jest tłumaczeniu Biblii na języki narodowe. Bardzo burzliwa i ciekawa historia. Historia, w jaki sposób Biblia dotrwała do nas w niezmienionej postaci. Oczywiście nie można pominąć tutaj historii odkrycia zwojów Qumran. I oczywiście wystawa niezwykła dlatego, że mamy okazję dotknąć znajdujących się tutaj reprintów, egzemplarzy różnych tłumaczeń polskich, ale nie tylko. Możemy prześledzić historię tłumaczenia Biblii w języku polskim bardzo, bardzo obszernie. I możemy tutaj gromadzić naszą wiedzę. To miejsce jest miejscem niezwykłym, dlatego że to miejsce gromadzi wszystkich chcących zdobyć jakąś wiedzę, dowiedzieć się czegoś. I nie sposób rozumieć historii bez poznania historii tej księgi. Także zachęcam serdecznie i zapraszam do 9 maja.
Ja również zapraszam serdecznie. Właśnie Biblia jest najpopularniejszą książką na świecie, ponieważ sprzedano najwięcej egzemplarzów Biblii. w porównaniu z innymi książkami. Także zachęcamy Was do odwiedzenia wystawy. To jest ulica Idziego Radziszewskiego 11 w Lublinie. Także można tam od poniedziałku do soboty zajść. Tutaj są na plakacie godziny funkcjonowania biblioteki i zawsze też w środku dnia jest ktoś z opiekunów wystawy, kto może oprowadzić po wystawie. Także serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Był ze mną Maciej Stadnicki, opiekun wystawy Biblii w Lublinie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Zapraszam. Pozdrawiamy i zapraszamy, a ja zapraszam również na projekcję filmu Hongkończyk do Rzeszowa w sobotę 29 kwietnia o godzinę 18:00, Klub Kultury Zodiak, ulica Mieszka I. Tutaj wszystkie informacje są. Również zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Idziemy po Wolność. Do tej pory dołączyło już prawie 2600 osób, a w ubiegły piątek, 21 kwietnia, miała miejsce projekcja filmu Hongkończyk na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej Prowincjonalia 2023 we Wrześni. Film został bardzo dobrze odebrany. Po programie zobaczycie wywiad z jedną z uczestniczek festiwalu. Dziękujemy bardzo Michałowi z klubu Idź Pod Prąd wraz z małżonką za zgłoszenie filmu i przeprowadzenie wywiadów. A po programie jeszcze oprócz tego wywiadu pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego, czy modlisz się o to, a także kartka z kalendarza Piotra Sytkowicza, wydarzenia z 1906 roku, uwolnienie 10 z Pawiaka. Również dziękujemy Wam bardzo za wsparcie telewizji Idź Pod Prąd, ponieważ wszystko, co tutaj widzicie, to jest dzięki Wam. Każda złotówka jest od Was, naszych widzów, nie bierzemy żadnych dotacji. Już na dzisiaj wsparło nas 600 osób, a nasz cel, jak co miesiąc, to jest, żeby było nas 1000 tego ostatniego dnia miesiąca. Także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszamy do dołączenia do naszej grupy, do wspierających nas osób. A ja dziękuję oczywiście wszystkim, którzy to już zrobili. Dziękujemy za właśnie takie wierne utrzymywanie nas, abyśmy mogli sprawdzać informacje dla Was i podawać je tutaj. I też zachęcam do kontaktu telefonicznego, jeśli byście chcieli. Możecie do nas zadzwonić. Tutaj są dwa numery: 533 906 230 lub drugi numer 536 813 435. Teraz właśnie uruchomiliśmy drugi numer, żeby było łatwiej się dodzwonić do nas. Oczywiście możecie też pisać maila na kontakt@idzpodprad.pl. A jeszcze dzisiaj zapraszam na 17:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, sprawdzone informacje i o 18:00 dogrywka katolicki biskup w Idź Pod Prąd. Także po raz pierwszy katolicki biskup będzie w telewizji Idź Pod Prąd, więc oglądajcie, a już się będę z Wami żegnać. Do zobaczenia.
Jesteśmy tutaj z Marią, która jest po projekcji filmu Hongkończyk i teraz mam pytanie do Ciebie. Jakie masz pierwsze wrażenia po obejrzeniu tego filmu?
Nie wiem, to znaczy to było dla mnie tak bardzo emocjonujące doświadczenie. Ja jestem też filmoznawcą i znaczy studiuję filmoznawstwo, więc miałam pewien zawód, mam zawsze, kiedy widzę tego typu filmy, bo to jednak jest bardziej reportaż niż film. Także pod względem artystycznym miałam taki pewien niedosyt, ale też mam świadomość, że nie o to w tym filmie chodziło. I to ten film był w innej sprawie i ta sprawa mnie ogromnie poruszyła. Nie wiem, co powiedzieć. Jak oglądając ten film, miałam poczucie, że to, co reprezentował ten bohater, to są ludzie, których dzisiaj nam brakuje. To znaczy w świecie dzisiaj jest dużo różnych racji, a on nie dążył do racji, tylko do dobra. I to jest coś cennego, co nawet jeżeli być może nie uda nam się uwolnić Hongkongu, nawet wspólnymi siłami, bo jest to misja przecież ogromnie trudna, ale nawet jeżeli to się nie uda, to tego typu filmy i tego typu działania i jego postawa zmieniają nas jako ludzi, jako istoty ludzkie i to chyba jest najcenniejsze w tym wszystkim. I przepraszam, bo mi się już łamie głos, bo autentycznie poruszenie ogromne.
No, Nie sądzę, to też właśnie. Drugie jeszcze pytanie. Czy myśli pani, że świadomość Polaków na temat tego, co się dzieje w Hongkongu, jest duża czy mała? Czy ludzie w ogóle się tym interesują? Czy wiedzą, co, jak postępuje komunistyczna partia Chin względem wolnych ludzi?
Ja myślę, że jest to świadomość średnia, to znaczy mam znajomych, którzy z pewnością byliby obyci z tym, co pokazano w filmie na przykład, a są to osoby, które nie wiem, nie studiują politologii czy cokolwiek, tylko wiem, że mam paru kolegów, którzy się tego typu rzeczami interesują, ale jednocześnie mam też świadomość, że to są, to jest kwestia tego, że powiedzmy obracam się na przykład w gronie uniwersyteckim, a być może no, z pewnością nawet nie każdy ma tam świadomość. Mówi się o tym, że w Chinach jest tak, jak jest, ale nie wchodzi się raczej w szczegóły, tak myślę. I myślę, że no, należy to zmienić oczywiście. W ogóle należy zmienić postrzeganie świata, to znaczy takie myślenie, że tylko to, co tutaj nas dotyczy, bo tak samo przecież nas też dotyczy Hongkong. Jakkolwiek to brzmi abstrakcyjnie, to przecież tak właśnie jest, że żyjemy w jednym świecie, w którym to wszystko jest ze sobą w jakiś sposób sprzężone, prawda? I każda akcja wywołuje reakcję na poziomie globalnym, jeśli chodzi o kwestie polityczne. Więc to wszystko jest istotne nawet dla nas tutaj, tak daleko stamtąd, prawda?
Tak jest, no, zgadzam się tutaj z tym zdaniem. A czy jest pani zachęcona tym filmem, żeby promować gdzieś na zewnątrz, wśród swoich znajomych, rodziny, czy jakieś projekcje też właśnie w tym stylu Free Hong Kong, coś zrobić, żeby pokazać to niebezpieczeństwo komunistycznych Chin?
Tak. I myślę, że tyle. Tak, jestem, nie wiem na ile moja, że tak powiem, śmiałość, czy może bardziej nieśmiałość w tego typu rzeczach i jakaś obawa w kwestiach organizacyjnych mi na to pozwolą, ale na ten moment zmotywowana do tego jestem, to na pewno. Tak.
Super, to dziękuję za wywiad i do zobaczenia.
Dziękuję.
Dzisiaj chrześcijanie mają modlić się o pokój przez zwycięstwo nad złem. Zwycięstwo nad Hitlerem, który dzisiaj morduje niewinne dzieci, ich matki i rozjeżdża czołgami, artylerią i rakietami niewinnych Ukraińców. Oni chcą tylko żyć w swoim państwie. Jeśli ich pokona, a my będziemy się przyglądać biernie, to przyjdzie po nas. Nie będzie bezpiecznego miejsca na ziemi. Dlatego módlmy się dzisiaj o elity świata zachodniego, o przywódców wolnego świata, żeby zwyciężyli zło nowego Hitlera, żeby go pokonali. To ma być dzisiaj nasza wspólna modlitwa. Jeśli pokonamy zło, mam nadzieję, że Bóg da nam doświadczyć ogromnego rozkwitu Ewangelii o darmowym zbawieniu na te pogrążone w ciemności tereny dawnego Imperium Sowieckiego. To jest dzisiaj nakaz chwili, by modlić się o pokój, ale nie o pokój dla niewolników, nie o pokój niewolniczy, nie o pokój podszyty strachem, o pokój na zwycięstwie zbudowany nad złem. Tak nam dopomóż Bóg.
Dwudziestego czwartego kwietnia 1906 roku organizacja bojowa PPS przeprowadziła jedną ze swoich najśmielszych akcji, która odbiła się szerokim echem nie tylko na ziemiach polskich, ale i w całej Europie. Oddział 6 bojowców pod dowództwem Jana Jur-Gorzechowskiego uwolnił z więzienia przy ulicy Pawiej, czyli tak zwanego Pawiaka, 10 więźniów oskarżonych o przeprowadzenie zamachów bombowych. Od roku 1905 w Imperium Rosyjskim trwała rewolucja. Różne organizacje rewolucyjne organizowały demonstracje, strajki oraz zamachy na funkcjonariuszy caratu. W odpowiedzi Władze rosyjskie wzmogły represje oskarżonych o przeprowadzenie zamachu bombowego. Sądy właściwie zawsze skazywały na śmierć. Takich oskarżonych przed procesem trzymano na pawiaku, a po wyroku przewożono do cytadeli, gdzie ich wieszano. W tym czasie oskarżonych o zamach było 7 członków PPS, 2 członków Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat i 1 Endek. Ponieważ użycie siły nie wchodziło w grę, bojowcy postanowili wejść do więzienia, udając rosyjskich policjantów. Rosyjski oficer, członek Partii Socjalistów Rewolucjonistów, nauczył ich musztry i dostarczył szabli. Mundury uszyli krawcy związani z PPS-em. Zdobyto oryginalne dokumenty podpisane przez warszawskiego policmajstra Majera i na ich podstawie podrobiono jego stempel i sygnet. O 1:00 w nocy pracujący w warszawskiej stacji telefonów członek PPS zadzwonił do naczelnika więzienia i udając policmajstra zapowiedział, że za 15 minut przybędzie 6 konwojentów, którzy mają zabrać 10 więźniów do cytadeli. Dowodzący grupą Orzechowski występował jako baron Budberg, bałtycki Niemiec, co tłumaczyło jego słabą znajomość rosyjskiego. Po wyjeździe więziennej karetki z pawiaka bojowcy obezwładnili woźnicę, a więźniom wręczyli dokumenty, paszporty i adresy, pod które mają się zgłosić. W Warszawie rozlepiono plakaty zatytułowane Nasza Amnestia.
Modlimy się o wiele rzeczy, pewnie i ty. Niezależnie jak tam masz relacje z Bogiem, czy już jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, czy nie, w jakiś tam sposób zwracasz się do Boga. Ale ja chciałem cię zapytać, czy modlisz się o to konkretnie? Ludzie często proszą, nie? Daj mi to, tego potrzebuję, zdrowie, samochód, no tam dobre relacje i tak dalej. No, rzadziej troszkę zachwycamy się Bogiem, czy chwalimy Go. A ja wam chciałem pokazać na pewną modlitwę, która znajduje się w psalmie Dawida, w 139, gdzie on prosi Boga o interwencję w jego życie. Ale taką interwencję, która może się nam nie spodobać, bo nie lubimy krytyki. Nie? A zobaczcie, o co się Dawid modli z tłumaczenia pastora Zaręby, psalm 139, werset 23 i 4. Boże, badaj mnie i poznaj me serce, doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani, i prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Spróbuj w ten sposób się pomodlić do Boga. Boże, zbadaj me serce. Zobacz, dokąd zmierzam. Czy czasem czegoś złego nie robię? Czy nie postępuję wbrew Twojej woli, Twojemu słowu? Czy nie robię coś, co wydaje mi się, że jest dobre, a w rzeczywistości Tobie się nie podoba? No, ale przygotuj się. To może być jazda bez trzymanki.